Pozostajemy przy sprawie zawieszenia w pracy pana profesora Aleksandra Nalaskowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po publikacji felietonu krytycznego wobec ideologii LGBT. Przed chwilą pan profesor Wojciech Polak z punktu widzenia nauki, a teraz z punktu widzenia wolności słowa, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pani dr Jolanta Hajdarz jest naszym gościem. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani doktor, czy to jest tak, że profesor uniwersytetu nie może pisać felietonów? Pewnie może, bo na przykład Jan Hartman pisze, ale krytycznych wobec ideologii LGBT.
No właśnie wygląda na to, że nie może, bo skoro za napisanie tekstu, takiego bym powiedziała pojedynczego felietonu, w charakterystyczny dla felietonisty sposób, z specyficznym, jednoznacznym wyrażeniem konkretnego stanowiska, skoro napisanie i opublikowanie takiego felietonu skutkuje tym, że zostaje się zawieszonym w wykonywaniu swojej wieloletniej pracy z bardzo poważnymi funkcjami, przecież jakim wiąże się bycie pracownikiem akademickim, szefem katedry na uniwersytecie, tak właśnie jak mamy w przypadku profesora Nalaskowskiego do czynienia, to jest to po prostu, no widać, że wielkim problemem jest publikowanie po prostu opinii krytycznych wobec ideologii LGBT. Mówię to wprost i jednoznacznie, dlatego że nie ma tego typu podobnych przypadków. W innych przypadkach wtedy, kiedy w podobny sposób inni naukowcy czy publicyści, felietoniści wyrażają się na przykład w pogardliwy sposób o katolikach czy o osobach, które mają po prostu odmienny od właśnie LGBT stosunek czy światopogląd do świata. Więc to, co stało się w przypadku profesora Nalaskowskiego, jest bardzo, bardzo niepokojące, to nawet bym powiedziała eufemizm. To jest trochę taki alarm dla całego środowiska dziennikarzy też, bo pokazuje właśnie mechanizm, który jest absolutnym zaprzeczeniem wolności słowa. Jeżeli będziesz głosić po prostu niepasujące, niepodobające się poglądy, to zobacz, co cię czeka.
No właśnie, bo pytanie jest takie, czy tylko pewnych poglądów nie można głosić, czy tylko na pewne tematy nie można pisać felietonów. Patrz, LGBT, bo jeżeli są to felietony czy poglądy głoszone w stronę katolików, w stronę, nie wiem, na przykład wyborców Prawa i Sprawiedliwości, w stronę Jarosława Kaczyńskiego, no to tutaj hulaj dusza piekła nie ma, można, ale jeżeli już ktoś ma inne zdanie i broni tradycyjnych wartości, broni młodzieży i dzieci przed różnego rodzaju deprawacjami, no to tutaj już nawet środowisko naukowe, nawet jak widać rektor uniwersytetu nakłada różnego rodzaju sankcje na profesora za tekst publicystyczny. To nie był tekst naukowy, tylko wyraźnie określony jako felieton, jako publicystyka.
Dokładnie tak, gdzie po prostu ważne jest, żeby też wyrazić w jednoznaczny sposób swoje stanowisko i gdzie do tego, że tak powiem, mamy prawo, absolutnie gwarantuje to nam konstytucja, wszelkiego rodzaju dzisiaj zapisy prawne, które dotyczą wolności słowa, czyli też Europejska Konwencja Praw Człowieka, absolutnie gwarantują każdemu możliwość właśnie publicystycznego czy swobodnego wyrażania swoich opinii, a przecież możliwość wyrażania opinii oznacza także możliwość głoszenia krytyki i sprzeciwu wobec niektórych poglądów, bo nie można tego tak jakby się od nas żądało stawiać w ten sposób, że w momencie, kiedy coś ci się nie podoba, masz się nie wtrącać, przechodź obojętnie, każdy jakby sobie będzie żył po swojemu. No oczywiście, że tak, ale ja mam prawo też powiedzieć, co mi się w kimś nie podoba, czy w czymś nie podoba, co jest nagannego w takiej czy w innej postawie, w takim czy innym światopoglądzie, bo nie można mówić o wolności słowa, kiedy nie można publicznie czegoś skrytykować i to skrytykować w taki sposób, żeby ktoś zrozumiał inny, że to jest krytyka, że to jest coś niedobrego. Więc tak naprawdę zamykanie ust krytykom w tym konkretnym przypadku ideologii LGBT jest po prostu tłumieniem wolności słowa i naprawdę nie rozumiem, wiem, jak rektor zamierza tę swoją decyzję obronić po prostu, gdzie tak daleko idące reperkusje po prostu w stosunku do samodzielnego pracownika naukowego, który też ma prawo mieć naprawdę już zupełnie po prostu swoje poglądy, ma ugruntowaną pozycję zawodową i jakby tutaj też z tej ranga tej pozycji jest taka, że po prostu autonomia uczelni mu gwarantuje po prostu nawet głoszenie poglądów, które kolega obok z katedry obok by nie akceptował, więc nie jest to naprawdę daleko, daleko posunięta ingerencja w to, by w przestrzeni publicznej nie pokazywały się określone poglądy. Z punktu widzenia właśnie wolności słowa, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, którym się zajmuję, kluczowy jest jeszcze jeden element. Mianowicie coś, co nazywa się efektem mrożącym, rodzajem autocenzury. Bo przecież to działa nie tylko, nie chodzi tutaj o pana profesora Nalaskowskiego, który powiedzmy przy swoim dorobku zawodowym, przypomnę też, że jest kierownikiem Katedry Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. On akurat dobrze wie, co mówi, krytykując ideologię LGBT i seksualizację prowadzoną w stosunku właśnie do, wśród najmłodszych, wśród osób chodzących jeszcze do szkoły. Więc, ale powiedzmy, on ma autorytet zawodowy i pozycję zawodową. Tylko właśnie jego przykład ma działać mrożąco na całą rzeszę naukowców, którzy mają zobaczyć, spróbuj się wychylić, spróbuj gdzieś coś takiego powiedzieć podobnego w duchu, co mówi profesor Nalaskowski, zobacz, co cię czeka. Nie masz szans na to, żeby zrobić karierę na uczelni, nie masz szans na awans zawodowy, na obronę doktoratu, na zrobienie habilitacji i tak dalej, bo po prostu jeżeli jeden prosty felieton, zachęcam każdego do lektury tego felietonu. On się ukazał 2 tygodnie temu i po prostu jest dzisiaj w internecie. Też opublikowaliśmy materiał źródłowy na stronie Centrum Monitoringu, żeby każdy sobie przeczytał, że w jaki sposób profesor mówi po prostu na ten temat. Wyrwane z kontekstu zdania, które tak rozsierdziły środowisko zwolenników właśnie ideologii LGBT, po prostu w momencie, kiedy osadzi się ich w tym kontekście, w którym napisane zostały, stają się zupełnie, bym powiedziała, neutralne, bo to nie jest wymierzone w kogokolwiek konkretnego, żeby mu przykrość, że tak powiem, sprawić, tylko pokazuje po prostu negatywne aspekty bardzo niebezpiecznego zjawiska.
No właśnie, bo okazuje się, że taki felieton i krytyka ideologii LGBT może spowodować, że tak jak w przypadku profesora, przez 3 miesiące ktoś taki z takim doświadczeniem, pedagog, przecież dziekan wydziału, były dziekan wydziału pedagogicznego, nie może kształcić, wychowywać studentów. Ma zakaz nadzorowania, jak czytam, opracowanych przez studentów prac pod kątem merytorycznym, metodycznym. Nie może prowadzić badań naukowych, prac rozwojowych. Nie może uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni, kształcenia kadry naukowej. Nie może pełnić funkcji kierownika Katedry Edukacji Dziecka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To znaczy co? No, najlepiej, żeby tym kierownikiem został ktoś inny. Ktoś, kto napisze inny felieton. Tak bym to rozumiał.
Można by, to znaczy jak najbardziej.
To jest oczywiście też z mojej strony publicystyka, żeby to było jasne, ale no tak to mogę sobie przyjąć, dlatego że mam wrażenie zupełnej asymetrii, że jeżeli ktokolwiek jest karany za publicystykę, co już jest absurdem w ramach wolności słowa, to właśnie ci, którzy krytykują choćby ideologię LGBT.
Tak, a to jest bardzo niepokojące po prostu zjawisko, z którym mamy do czynienia, któremu się naprawdę trzeba głośno przeciwstawiać, bo odnoszę wrażenie po ilości spraw, które trafiają właśnie do nas w ostatnich miesiącach do centrum, że mamy do czynienia z jakąś naprawdę atakiem na wolność słowa. W ostatnich dniach mamy na przykład wysyp spraw, gdzie są skazywani przez sądy drugiej instancji publicyści prawicowi, myślę tutaj o panu Ziemkiewiczu i o panu Cęckiewiczu, o profesorze Cęckiewiczu, historyku i publicyście, za publikacje na Twitterze, gdzie po prostu konkretnymi sumami każe się coś, co jest banalnym, bym powiedziała, podaniem mema, czy też po prostu wpisem, gdzie z racji samego tego, czym jest medium społecznościowe, portal społecznościowy, jakim jest Twitter, gdzie wymusza skrótowość, ironiczność, gdzie to po prostu prostu jest jakby cechą charakterystyczną tego typu sposobu po prostu komunikowania się, więc karanie za wpis tego typu z konkretną sumą pieniędzy, że komuś za wpis na Twitterze każe się, tak jak teraz pan Ziemkiewicz wczoraj miał wyrok, też będzie protest w tej sprawie, ma opublikować na Onecie, gdzie po prostu niewspółmierne są, że tak powiem, miejsce popełnienia przestępstwa i miejsce, gdzie on ma przepraszać za to, no to pokazuje nam tylko, bo to oczywiście uderza się w znanych publicystów, żeby wszyscy inni zobaczyli. Nie, nawet nie ważcie pisać w ten sposób, bo po prostu zobaczcie, co was czeka.
No tak, bo jak,
kilkanaście tysięcy kary to jest bardzo dużo.
Jak na przykład Ziemkiewicza, prawda, usadzimy, to ciebie też, chłoptasiu, usadzimy.
No tak, no przecież w małym, mniejszym miejscowości, mniej znane nazwisko, to nawet ojcze, nawet w Radiu Maryja pewnie o tej osobie nie damy rady porozmawiać. Szczególnie jak ich będzie więcej. Ludzie mają, dziennikarze mają tego świadomość. Na przykład mediów regionalnych, więc wiele razy siedzą cicho, bo bojąc się po prostu tak naprawdę dla kogoś kara zwrot kosztów sądowych, czyli zapłacenie, nie wiem, 3000 dla adwokata strony przeciwnej plus 3000 jakichś kosztów, to są sumy niewyobrażalne. I ludzie boją się tego ryzyka. My musimy widzieć tą współczesną walkę o wolność słowa, która toczy się w zupełnie inny sposób niż za czasów komuny, za czasów PRL-u, za czasów trzeciej RP. To się zmieniło. I właśnie mówię, ten przypadek też pana profesora Nalaskowskiego to jest kolejny element, bo kogoś tej rangi po prostu nie waha się ukarać za prosty, zwykły felieton, prawda, który publikowany jest w gazecie. I widać ewidentnie, że tutaj po tamtej stronie my takich przykładów nie mamy. Gdybym nawet nie wiem jak się wysilała i chciała bronić kogoś, kto stracił właśnie pracę z tego powodu, że opowiedział się po stronie właśnie zwolenników ideologii LGBT, to nie ma takiego przypadku w Polsce.
No właśnie, to trzeba widzieć, bo jest to już forma takiego pełzającego totalitaryzmu z tym efektem mrożącym, o którym pani powiedziała, że 5 razy się zastanów, zanim skrytykujesz LGBT, bo jak skrytykujesz, to ci tak dadzą popalić, że nie będziesz miał pracy, że nie będziesz miał kolegów w uniwersytecie, że po prostu zostaniesz sam i jeszcze będziesz musiał za to słono płacić takiemu czy innemu portalowi.
Tak jest, ale pomyślmy też na przykład o studentach. Przecież dzisiaj cała społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dobrze wie, co ma mówić i jak ma się zachowywać w kwestii właśnie krytyki LGBT publicznej pod własnym nazwiskiem, skoro rektor uczelni jednoosobowo może kogoś o takim autorytecie jak profesor Aleksander Nalaskowski skreślić jednym ruchem ręki, wyrzucić za nawias po prostu na razie na 3 miesiące, ale przecież to są 3 miesiące dane po to, żeby rzecznik dyscyplinarny się wypowiedział. Co prawda będzie 3 miesiące analizował ten króciutki tekst na jednej stronie gazety. To też naprawdę pokazuje nam, jak to się, prawda, odbywać będzie, bo ile czasu trzeba, żeby wydać opinię na coś tak banalnego jak jeden felieton. Ale to się właśnie dzieje. Studenci wszyscy widzą. Wszyscy obserwują. Przecież oni się nie muszą nawet wypowiadać. Pewnie wielu dzisiaj, może mnie nawet skrytykuje, powie, że co ta baba plecie, tak? Ja już to obserwuję wiele miesięcy i ten efekt mrożący ma miejsce. Musimy mieć tego świadomość, że jest bardzo łatwo. To nie jest takie zastraszanie, że boję się wprost i ja się przyznam do jakiegoś strachu. Ale wiem, co mam robić, lepiej się nie wychylać. Więc to jest bardzo niebezpieczny mechanizm, który po prostu nam dzisiaj pokazuje się czarno na białym, wprost przed oczami.
Bardzo dziękuję. Dziękuję pani doktor za ten komentarz, także za to oświadczenie, które wraz z tekstem źródłowym możemy przeczytać na stronach Centrum Monitoringu Wolności Prasy, a z nami była dyrektor tegoż centrum, pani doktor Jolanta Hajdasz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.